David Pleasance, były pracownik firmy Commodore, napisał jakiś czas temu książkę pod tytułem The Inside Story. Mówi ona o kulisach działania firmy, szczególnie w schyłkowym okresie działalności. Przez lata narosło wiele mitów dotyczących komputerów takich jak Commodore 64 czy Amiga. Może powinniśmy je wreszcie zweryfikować? Dzień dobry, witam serdecznie, po krótkiej przerwie. Trochę mnie nie było, trochę zmieniło się na świecie, trochę w moim życiu. No ale zaczynamy nowy sezon z podcastem. Jakiś czas temu wpadła w moje ręce książka Davida Pleasance'a właśnie o Commodore. I tak sobie pomyślałem, że tam jest bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń o firmie, o tym, co się działo w środku, wewnątrz, czyli o tym, co... o czym właściwie kiedyś w ogóle nie mogliśmy wiedzieć, a dzisiaj możemy tylko widzieć z opowieści innych osób. Tam jest też dużo elementów biograficznych i właściwie mnie to mniej interesuje, bo w sumie niespecjalnie jestem zainteresowany, kiedy David i z kim się ożenił, ale jakby to wszystko pokazuje okoliczności jego pracy, zmiany pracy, tego, co się działo w środku, w Commodore, na zewnątrz, jakieś uwarunkowania rynkowe. Uważam, że jest to ciekawe i warto o tym przeczytać. Natomiast no, mnie siłą rzeczy zaciekawiło to, co jest mówione w tej książce. Przede wszystkim o powstawaniu różnych modeli Amigi. Pierwszym takim tematem, który był dla mnie zawsze dosyć dziwny, to była Amiga 600. I myślę, że wiele osób właściwie nie do końca wie, dlaczego ta Amiga 600 powstała. Jak czytam fora internetowe, czy nawet sam kiedyś o tym myślałem, to można by powiedzieć w takim pierwszym wrażeniu, że Amiga 600 powstała właściwie po to, żeby zastąpić Amiga 500, czy Amiga 500 Plus, tak żeby to był jeden model komputera, no bo po co mamy mieć trzy modele Amiga 500, 500 Plus i Amiga 600, skoro one są bardzo, bardzo podobne. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że podobna sytuacja jak Commodore Plus 4, Commodore 16 i 116, ale tylko pozornie, bo tak naprawdę, przynajmniej według Davida, sytuacja była zupełnie inna. No i właśnie jak to wyglądało? Otóż z książki możemy się dowiedzieć, że Amiga 500 Plus powstała właściwie po to, żeby Commodore mogło Amiga 500 sprzedawać w nowej wersji taniej. David twierdzi, że wprowadzenie nowego modelu, który wykorzystywał stare elementy, czyli obudowę, klawiaturę, było podyktowane tym, że po prostu produkcja płyty głównej komponentów była tańsza, więc nie opłacało się utrzymywać produkcji Amiga 500, skoro Amiga 500 Plus była troszkę lepsza, no bo troszkę lepsza zawsze była, a była w produkcji tańsza, czyli konkretny plus dla Commodore i wcale się nie dziwię, jeżeli to prawda, że tak postąpiono. Natomiast Amiga 600 miała być modelem prostym, najprostszym modelem Amigi, czyli tańszą wersją, która miała trafić na rynek osób, które wcześniej miały Commodore 64. Było to tłumaczone w ten sposób, że Amiga 500 miała swoją cenę odbiegającą od ceny Commodore 64. Oczywiście była droższa, natomiast było bardzo wiele osób, które miały C64 i chciały zamienić te osoby, a przynajmniej Commodore chciało przekonać te osoby do tego, aby kupiły komputer 16-bitowy. I Amiga 600 właśnie miała być odpowiedzią. Miała być komputerem, który nie można rozbudować, komputerem, który wizualnie przypomina Commodore 64. I rzeczywiście, mniejszy wymiar, tu możemy zwrócić uwagę, porty joysticku z prawej strony. No, dla kogoś, kto miał wcześniej C64, można powiedzieć, że było to coś podobnego, przynajmniej wizualnie. No i ewolucyjny, jakby nowy model komputera kupiony od tego samego producenta. Mogło mieć to sens pod warunkiem, że cena tego komputera byłaby niższa. I tu właśnie został pies pogrzebany, jak to się mówi, ponieważ ponoć zarząd stwierdził, że jeżeli mamy jakby lepszy model Amigi, czyli bardziej miniaturowy, z dodatkową możliwością podłączenia twardego dysku, z nowym portem, jak to się u nas mówi, pcimcia, PCMCIA, tak powinienem powiedzieć pewnie bardziej fachowo. No w każdym razie to jest port, który później przekształci się w PC Card. To zarząd stwierdził po prostu, że jest to nowy model, lepszy model i będziemy sprzedawać go drożej, będzie większy zysk. No i przez to Amiga 600 została skierowana na zupełnie inny rynek, czyli nie osób, które chciały zmienić sobie komputer z Commodore 64, tylko na rynek osób, które właściwie już ten komputer 16-bitowy miały. No bo jak ktoś miał Amiga 500, to po co miał kupować Amiga 600? Właściwie tylko chyba po to, żeby dysk podłączyć, ale to można było również zrobić przecież w Amiga 500, wystarczyło kupić dodatkowy kontroler. Więc można powiedzieć, że działanie zarządu po prostu spowodowało, że Amiga 600 z jednej strony stała się nieatrakcyjna dla osób, które miały mniej pieniędzy, czyli dla posiadaczy C64, a z drugiej strony kompletnie nieatrakcyjna również dla osób, które miały Amiga 500, no bo jeżeli już wymieniać komputer, to każdy chciał wymieniać na coś lepszego, czyli na przykład jak ja miałem 500, to myślałem już o Amidze 1200. Bardzo ciekawa sprawa i rzeczywiście i widać tutaj, jak skierowanie komputera na konkretny rynek, tak zwany target, jak to się teraz mówi, może dać sukces albo porażkę, a właściwie produkt jest ten sam. Także to jest pierwsza sprawa, która mnie bardzo, bardzo zaciekawiła w książce Davida. Kolejna rzecz, która mnie zaciekawiła, to jest premiera konsoli CD32. Ja pamiętam, jak to było, kiedy ona wychodziła. Były gry bardzo ciekawe i atrakcyjne, które nam się podobały, bo wykorzystywały kości AGA, plus miały filmy renderowane, one nie były na całym ekranie, powiedzmy, te filmy, ale i tak nam się to podobało. Kopiowało się to na moc i potęgę na giełdzie, no ale takie były czasy. Natomiast to była tylko część takich fajnych tytułów, a duża część to były po prostu gry, jak wiemy, właściwie takie same jak na Amidze 1200, tylko na przykład ze ścieżkami audio. I to było bardzo często krytykowane. Tak mówiono, że Commodore zrobiło wszystko jak najprościej, jak najszybciej i niespecjalnie się postarali. I rzeczywiście dużo w tym racji jest, natomiast David twierdzi, że sytuacja była trochę inna, że te tak zwane ekskluzywy, które miały wyjść, były opracowywane na mocy umowy z różnymi studiami, firmami, które wcześniej produkowały gry na Amigę. I miało być ich więcej. I ponoć miały one być właśnie dołączone do konsoli. No ale zarząd Commodore stwierdził, że jak już komputer jest gotowy i czekamy tylko na gry, to spokojnie można przełożyć premierę na termin wcześniejszy, dołożyć jakieś prostsze gry, a te lepsze sprzeda się później. I znowu, taki mały sabotaż w firmie, można powiedzieć, dlatego że no, to spowodowało, że wcale nie to, że konsola sprzedała się dobrze, a te gry lepsze sprzedały się później, tylko spowodowało to taką sytuację, że konsola została odebrana średnio, właśnie często była krytykowana, natomiast no, te firmy, te osoby, które robiły te ekskluzywy, po prostu w zdecydowanie większości stwierdziły, że nie będą tego kończyć. W momencie, kiedy producent jakby umywa ręce i umowę łamie, no to oni też dadzą sobie spokój. Także patrząc z tego punktu widzenia, wygląda na to, że straciliśmy sporo ciekawych gier, które mogły się na CD32 ukazać i pewnie wykorzystać trochę lepiej jej potencjał. Tutaj dzisiaj się mówi, że ta konsola była za słaba, ale ja myślę, że jakbyśmy tak więcej soków z niej wycisnęli, to mogłoby już dużo, dużo ciekawych gier powstać. Natomiast nikt specjalnie się tym nie przejmował. To już był ostatni okres zresztą działalności Commodore i pewnie zarząd chciał wcześniej odzyskać środki ze sprzedaży. No ale właśnie udało się jak udało. Bardzo podobna sytuacja, tylko wydarzyła się ona dużo, dużo wcześniej. Była w przypadku Amigi CDTV. A jak ludzie mówią, to w ogóle nie jest Amiga, tylko Commodore CDTV. No jakby nie było, David twierdzi, że to, co właściwie widzimy i to, co otrzymaliśmy do kupienia, to był właściwie prototyp, który powinien przejść kolejne etapy produkcji, wdrożenia i różnych modyfikacji. Mianowicie, że po prostu ta rozbudowana Amiga 500, obudowana Amiga 500, to była właściwie stworzona tylko po to, żeby zarządowi pokazać, że co można zrobić z Amigi i w którą stronę można pchnąć oprogramowania, gdzie można widzieć potencjał rynkowy na coś nowego. Jak się okazało, że to bardzo dobrze działa i teoretycznie można by było sprzedawać, no to zarząd stwierdził, że po co będziemy robić kolejne etapy wdrożeń, po co będziemy modyfikować płytę główną dalej, po co będziemy tworzyć nowe układy, które mogłyby jeszcze uatrakcyjnić sprzęt czy jakieś funkcje ulepszyć. Jak już działa, no to sprzedajmy. No, tak to wyglądało według Davida. Jeśli rzeczywiście tak było, to znaczy, że znowu Commodore chciało ciąć koszty, no bo te każde etapy prototypowania, prawda, na pewno kosztują i to pewnie wtedy kosztowało więcej niż dzisiaj. No ale znowu spowodowało to kolejną krytykę, prawda, no bo ludzie mówią, CDV rozbudowana 500, mogło być w tym więcej, ładna obudowa, ale co z tego, skoro poza tym, że mamy CD-ROM, niewiele z tego wynika. Co prawda, ja też nie jestem wcale zgodny z tą krytyką, bo mnie się wydaje, że, znaczy może inaczej, pamiętam wtedy, kiedy czytało się o CDTV, wtedy kiedy miałem MG500, kiedy chciałem mieć CD-ROM i kiedy po prostu oglądałem gdzieś tam to oprogramowanie, które było dołączone, czy można było kupić te CDTV, ono robiło jednak wrażenie. Tam było dużo treści multimedialnych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? Animacje, filmy, dźwięk, to wszystko, czego brakowało normalnie na Amidze, no bo na dyskietce niewiele można było zmieścić, czy jak były jakieś teksty mówione, to w niższej jakości, częstotliwość próbkowania dosyć słaba, no i również krótkie kwestie, a tu nagle mogliśmy mieć dużo więcej miejsca i w związku z tym na encyklopedię, czy jakieś słowniki, czy jakieś inne rzeczy, które no nawet w całkiem dużej ilości się ukazały na CDTV. No były po prostu ciekawe, robiły wrażenie. Natomiast no, mało ukazało się w Polsce. Wiadomo, wtedy rynek polski nie był w żaden sposób atrakcyjny dla Commodore i tak to się do końca, prawie że do końca toczyło. Natomiast no, ja polecam obejrzeć to, co się ukazało na CDTV, bo naprawdę jest tam dużo ciekawych rzeczy i nawet dzisiaj, jakbyśmy sobie to uruchomili na dwóch różnych komputerach, to znaczy na przykład 500, a obok CDTV, to myślę, że wiele osób myślałoby, że są to jakieś inne komputery. Szkoda, że Commodore właśnie przez takie swoje działanie na szybko, takie działania byle tylko koszty zmniejszyć, po prostu nie wykorzystało potencjału ani CD32, ani CDTV. Aczkolwiek trzeba przyznać, że CDTV na pewno była sprzętem bardziej nowatorskim i takim, który miał wielkie szanse podbić rynek. Niestety stało się, jak się stało. Cieszmy się, że w ogóle ten komputer był w sprzedaży, bo z tego, co David pisze, to również mało brakowało, że on mógł w ogóle nie wyjść do sprzedaży. A tu jednak no, sporo rzeczy się ukazało i teraz możemy te rzeczy uruchamiać nie tylko na emulatorach, ale też nawet na zwykłych Amigach, tylko musimy mieć dołączony CD-ROM. Co dalej? Jeszcze jedna sprawa mnie zaciekawiła. Mianowicie w Commodore, już w tym drugim okresie działalności, okazało się nagle, że wymieniony był zarząd. Zmieniony był dyrektor wykonawczy, chyba dobrze pamiętam, tak to się nazywa. Znaczy, ja już nie będę teraz sprawdzał dokładnie tych nazw, tych stanowisk, bo tam i kierownicy, i dyrektorzy. Ale generalnie inwestorzy czy akcjonariusze stwierdzili, że trzeba przyciąć koszty, żeby bilans był lepszy. W związku z tym zostali ludzie wymienieni. I to jest bardzo ciekawe, że w sytuacji, kiedy firma ma się odbić, przynajmniej taki jest zamiar zarządu oficjalny, zatrudnia się człowieka w dziale komputerów domowych, człowieka, który wcześniej zajmował się komputerem PC Junior, czyli takim domowym PC-tem, który miał z kolei no, być popularny, ale niestety no, ta sprzedaż okazała się klęską spektakularną. No i taki człowiek jest zatrudniany na podobnym stanowisku w dziale komputerów domowych, czyli mówiąc najkrócej, spowodował klapę komputera domowego PC Junior i następnie został zatrudniony w nagrodę w firmie Commodore, również do promocji komputerów domowych. No, dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe i tutaj świadczy to albo na kompletnej ignorancji ludzi, którzy go zatrudniali, albo wręcz jakimś celowym działaniu. Nie wiem, może po prostu ktoś tu się znał za bardzo na gruncie towarzyskim i stwierdzono, że pomożemy koledze, skoro nie udało mu się w jednej firmie, może mu się uda w drugiej. No w każdym razie, no jak można było sądzić, że człowiek, który nie umie promować komputerów domowych, nagle spowoduje, że w przypadku Commodore, który już ma problemy, będzie potrafił jakby pomóc nie tylko w promocji, ale przede wszystkim w odbiciu się od tego dna, czyli od strat finansowych. No jest to ciekawy bardzo wątek, tym bardziej, że z tego, co David pisze, tam struktura akcjonariuszy czy inwestorów Commodore wtedy była taka, że była tam jakaś firma ubezpieczeniowa, która również brała udział duża. Być może po prostu ci ludzie mieli udziały w bardzo różnych firmach i na Commodore ich tak bardzo nie zależało. Natomiast chcieli po prostu przyciąć koszty, bo takie było oficjalne zalecenie, po to, żeby odzyskać jakieś pieniądze z firmy, a mało komu może zależało, żeby ta firma przetrwała. Trudno powiedzieć, bo to dzisiaj można bardzo różnie oceniać, ale ten wątek jest ciekawy i naprawdę polecam zainteresowanie się tym tematem. Tych tematów, o których pisze David, jest tam więcej, bo możemy przeczytać również wątek związany z tą Amigą nowej generacji, czyli tą tak zwaną Amigą MCC, którą starał się podobno wypromować Petro Tyszczenko. Również są wątki ze SCOM-em. Tam się Petro Tyszczenko dosyć często przewija, a niestety w niezbyt pozytywnym świetle. David też pisze o tym, jak wyglądała księgowość i logistyka w Commodore. To nie było najciekawiej, że poszczególne oddziały niespecjalnie były bardzo pilnowane i wykazywały się wręcz kreatywną księgowością z różnych przyczyn. Właściwie głównym celem było uzyskanie jakiejś tam premii przez kierownika i mało komu zależało tak naprawdę na sprzedaży Amigi, czyli konkretnych już produktów, które miały trafiać do coraz szerszego grona osób. Tam też były takie wątki, gdzie na przykład produkty Commodore wstawione do jakiejś sieci sklepów były z dosyć dużym zaangażowaniem, ale potem się okazało, że pracownicy niespecjalnie są przeszkoleni, aby to promować, tak na przykład było podobno przy CDTV. Więc tam jest naprawdę bardzo wiele rzeczy i bardzo polecam przeczytać książkę Davida, ale możemy o tym mówić pewnie godzinami, a ja chciałem jakby wyciągnąć te najciekawsze rzeczy, ale teraz najważniejsze jest tak, czy to w ogóle jest wiarygodne. Myślę, że z tą wiarygodnością może być różnie, bo każdy opisując swoją jakąś karierę plus rzeczy, które wydarzyły się dawno temu, pewnie nie do końca wszystko pamięta, niektóre rzeczy może umniejsza, a niektóre trochę wyolbrzymia, ale myślę, że to wszystko należałoby porównać z faktami, których się dowiedzieliśmy przez te lata późniejsze do dzisiaj o tych osobach, które są w książce wymienione, a przynajmniej o niektórych z nich. Czy możemy wierzyć Davidowi? Myślę, że warto zestawić jego słowa z faktami, które wszyscy znamy. No bo co możemy powiedzieć o osobach takich jak Dave Haney czy Petro Tyszczenko? Kto pamięta imprezę Amiga Show w 1998 roku, ten może wyciągnąć wnioski z przeszłości. A niedawne działania? No cóż, im można się przyjrzeć tylko bardziej krytycznie. Jedną z takich spraw, której należałoby się przyjrzeć, moim zdaniem, aby może potwierdzić czy zaprzeczyć tym twierdzeniom Davida, jest na przykład słynny przypadek sprzedaży Amigi 1200 przez Petro Tyszczenko. Że okazało się, że gdzieś nagle znalazł jakiś magazyn stary, gdzie te Amigi sobie stoją, te stare, nowe komputery, nieużywane, tak zwane NOSy. Okazało się, że wie, gdzie to jest. Kupił, odsprzedał z jakimś zyskiem, no bo z tego co pamiętam, to chyba około 500 euro sprzedawał jedną taką Amigę. Czyli cena, może nie jakoś bardzo wygórowana, jak dzisiejsze ceny sprzętu retro, ale jednak już jakaś cena, która w przypadku tam powiedzmy 100 sztuk robi jakąś kwotę pieniędzy. Także Petro był w końcu człowiekiem, który w Commodore był zatrudniony na stanowisku związanym z logistyką. David twierdzi w książce, że trochę tam się z niego naśmiewali, że Petro chodził za dyrektorem i chciał jakieś tam osiągnąć stanowisko ważne, a dyrektor mu przydzielił takie niezbyt ważne, przynajmniej w odczuciu pozostałych pracowników, został w pewien sposób potraktowany nie tak jakby chciał przynajmniej, chociaż logistyka to jest przecież jedna z najważniejszych rzeczy w firmie, ale tak to było wtedy odbierane, w końcu były to inne czasy. Ale to wyjaśnia, dlaczego Petro te Amigi sprzedawał, skąd wiedział, gdzie one są i że może to, że on je odnalazł, to nie był taki czysty przypadek. Oczywiście to są dywagacje, ale w pewnym stopniu może to potwierdzać słowa Davida. Także myślę, że można by się tym zainteresować. I to również pokazuje, dlaczego Petro Tyszczenko później już w końcu lat 90. Został tym prezesem Amigi i był nawet w Warszawie na targach Amiga Show w 98 roku. I było to pewnie w pewnym stopniu spełnienie jego ambicji. żeby był osobą ważniejszą. No, co prawda w czasach, kiedy już Amiga w ogóle byłaby mało popularna, ale za to miał okazję tam działać i ogłaszać, czy obiecywać różne rzeczy. Przypomnijmy, że on tam brał udział przecież w promocji tej Amigi MCC, czy tej nowej Amigi, która miała być sprzedawana również przy współpracy z takimi firmami, na przykład jak Corel. To był też czas, kiedy Corel miał wydawać swój pakiet na Linuxa. No potem, z tego co ja pamiętam, upadło to po przejęciu części akcji przez Microsoft. Także takie rzeczy się dzieją, ale na pewno Petro brał udział no już w dużej części bardziej poważnych planów, chociaż one nie wyszły. A według Davida również brał udział w negocjacjach przy inwestycji jeszcze w Eskom, kiedy Eskom był w posiadaniu Amigi. Podobno zebrane były pieniążki, kto tam się wmieszał, ponieważ właściwie to kończył rywalizację z innymi osobami, również z Davidem, no to nie wyszło to najlepiej i w końcu okazało się, że on doprowadził de facto do upadku tego pomysłu. Dosyć ciekawym wątkiem jest również sprawa współpracy z Mikronikiem, z firmą, która przecież w Polsce miała również swojego czasu przedstawicielstwo. No te słynne obudowy Infinity, które nie każdemu się podobają, ale pamiętajmy, że Mikronik miał nie tylko tego typu obudowy, ale również inne. One nawet Davida miały być również produkowane w większej współpracy z firmą Amiga. Właściwie miały być to oficjalne obudowy nowej Amigi, a przynajmniej tej Amigi już bardziej rozbudowanej, gdzie można by było sobie ją kompletować w części, trochę jak pecety, czyli taki pomysł na wykorzystanie tego, co się dzieje obok na rynku, aby upodobnić trochę składanie Amigi do składania peceta. Czy to dobry pomysł, czy zły? No trudno powiedzieć, ale w momencie, kiedy Mikronik nie mógł liczyć na wsparcie Amigi, no to zaczął to sprzedawać osobno i jak wiemy ze sporym sukcesem. No tutaj narzuca się porównanie z firmą Phase 5, z fazą piątą słynną z Niemiec. A przecież też tak było, że jak produkowali czy projektowali karty PowerPC, to miało to być robione we współpracy z firmą Amiga, a potem się okazało, że firma Amiga niestety się nie wywiązała i z tego, co miała się wywiązać, nie było programowania. No i potem okazało się, że te karty nie są aż tak ciekawe, interesujące dla ludzi. Między innymi przez to ta bardzo ciekawa firma, która zrobiła dużo dla Amigi, niestety upadła. A to z kolei doprowadziło, po różnych perturbacjach, przecież nie bezpośrednio co prawda, ale jednak do powstania systemu Morphos. Także to wszystko się łączy z twierdzeniami innych pracowników Commodore, na przykład Dave'a Hayniego, który bardzo krytykuje systemy NG, mówi, że to jest bez sensu, że to już nie ma ducha Amigi, a przecież wtedy, kiedy on projektował te swoje słynne układy AAA, które nie weszły do produkcji, no, po kilku takich etapach no, na pewno ten chipset nie wyglądałby tak, jak wyglądał w Commodore, także myślę, że tu jest bardzo dużo również takich żali i jakiejś rywalizacji byłych pracowników, ale jednak no, takie powiązania między tymi wydarzeniami każą mi no, wierzyć, przynajmniej w jakiejś części dużej w słowa, które padły w książce Davida Plissensa. I to jest właśnie, myślę, odpowiedź na to pytanie, które zadałem, właśnie czy możemy w te tezy wierzyć. W dużej części myślę, że tak, ale powinniśmy to weryfikować właśnie faktami, które wydarzyły się później, kiedy już, powiedzmy, David nie pracował w Commodore, Commodore już nie ma, a ludzie różne rzeczy mówią lub fakty, które coś potwierdzają lub nie. Ja w każdym razie w dużej mierze Davidowi wierzę, chociaż na pewno jest tam sporo, no jak w każdych wspomnieniach, sporo pewnie przeinaczeń, albo coś się źle pamięta, albo znaczenie niektórych rzeczy chce się umniejszyć, albo uwypuklić niektóre inne. W każdym razie książka się czyta bardzo dobrze i bardzo polecam. Co prawda duża część, jak wspomniałem na początku, to jest część biograficzna, ale jest dosyć z humorem to napisane i czyta się szybko. Jednocześnie jak się człowiek dobrze wczyta, to właśnie takie różne ciekawe nawiązania i powiązania również z tymi faktami już po erze Commodore się pojawiają. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. No, dzisiaj pewnie można powiedzieć, że to już jest mało ważne, kogo interesuje dzisiaj Commodore, ale mnie jednak interesuje. Ja od lat uważałem, że to, co się działo wewnątrz Commodore, nie do końca było przypadkiem, bo aż się wierzyć nie chcę, że tak dobry projekt wykraczający poza ramy tamtej ówczesnej technologii jak Amiga mógł zostać tak pogrzebany. No tak się stało, dzisiaj możemy sobie o tym rozmawiać i właśnie dlatego zwróciłem na to uwagę. I jako inaugurację właśnie nowego sezonu podcastu myślę, że dobrze się po prostu nad tym zastanowić. A w następnym odcinku będę chciał powiedzieć trochę więcej o grach. Może trochę niekoniecznie będę mówił o tym, w jakie gry grałem, chociaż na pewno jakieś tam tytuły się przewiną, ale raczej chciałbym się zastanowić nad rozwojem tych gier, które pojawiały się na Amigę od samego początku jej powstania do samego końca istnienia firmy Commodore głównie, ale również później. Natomiast najbardziej mnie ciekawi ten okres właśnie, kiedy jeszcze Commodore istniało i zanim jeszcze się okazało, że producenci na targach gier w Las Vegas, ale dobrze pamiętam, powiedzieli, że jednak to wsparcie już będzie likwidowane i wiele gier, które mogły się ukazać, się nie ukazały. Jak na mnie temat o grach będzie nietypowy, ale to następny odcinek. A teraz chciałbym jeszcze odpowiedzieć na pytania, które się pojawiły przez ten mój okres kilkumiesięczny, kiedy nie nagrywałem podcastów. Pierwsza rzecz, no właśnie, dlaczego mnie nie było tak długo? Nie będę się wdawał w szczegóły, ale dużo zmian w moim życiu nastąpiło. Również epidemia zrobiła swoje. Przeprowadziłem się w ogóle do innego mieszkania. Teraz mam zresztą lepsze warunki do nagrywania, także myślę, że będę robił to częściej. Ale no to wszystko spowodowało, że jednak musiałem się zastanowić, o czym chcę mówić i mam plan na kolejne odcinki, także w każdym teraz będę mówił, co będzie w następnym. Cóż dalej? No kupiłem sporo sprzętu do swojej kolekcji. Teraz też sporo sprzedaję, bo jednak nie wszystko będę zostawiał, ale będę miał dużo i mam takie dużo spostrzeżeń odnośnie i starszego, i nowszego sprzętu, który przy Amidze można wykorzystać. Ale to znowu będę chciał powiedzieć na moim kanale na YouTubie i pokazać więcej rzeczy, także niedługo również tam pojawi się nowy materiał. No, trzeba przyznać, że przez koronawirusa, przez te ograniczenia, które powstały, w tej chwili wysyłka druk naszych książek, naszych czasopism i wysyłka tego wszystkiego niestety jest troszkę ograniczona, to idzie wolniej. Przez jakiś czas w ogóle nie można było wysyłać paczek za granicę, a teraz też nie wszędzie można wysłać i nie wszędzie można je wysłać tak, jakbyśmy chcieli, bo na przykład wysyłka drogą morską do Stanów Zjednoczonych, czy do Australii, no to mija się trochę z celem, bo tam jest bardzo, bardzo długi okres bardzo długi czas dostarczenia, ale na szczęście to już się poprawia i myślę, że w niedługim czasie sytuacja już pewnie wróci do normy. Natomiast rzeczywiście sam druk nakładów, czy to gazet, czy książek, jest ograniczony i będzie bardziej ograniczony, dlatego że coraz więcej osób decyduje się na zakup wersji e-book. Natomiast również no, siłą rzeczy, ponieważ teraz nie możemy aż tak szybko drukować tych rzeczy jak kiedyś, ze względu znowu na ograniczenia w drukarni, no to te nakłady zostały ograniczone i teraz będziemy się skupiać na pewno na tym, aby w pierwszej kolejności robić premiery wersji elektronicznych, a później dopiero wersji papierowych. No taka mała zmiana, te terminy się troszkę pewnie będą rozjeżdżać, ponieważ do tej pory było tak, że te wersje elektroniczne i papierowe były prawie równo albo równo. Teraz to będzie troszkę inaczej, ale to nie znaczy, że nie będziemy robić papieru, po prostu będzie jego trochę mniej. Natomiast takie pytanie najciekawsze, które chyba było zadane na Twitterze, dotyczyło mojej jakby produktywności, tak? Tutaj niektórzy piszą, że robię bardzo dużo, piszę bardzo dużo i pracuję bardzo szybko, więc pewnie nie śpię. Niektórzy też pisali, że koty, które są ze mną, może pomagają. No i w pewnym sensie tak. Mogę mieć motywację większą do pisania, jak mi się ciśnienie podniesie. A oczywiście nie zdarza się to często. Natomiast no, to wygląda, słuchajcie, bardzo prosto. Ja po prostu sobie, jeżeli pracuję nad jakimś kolejnym projektem, wyznaczam sobie, co mam zrobić dziennie, jaki zakres materiału albo jakąś ilość, którą muszę zrobić i staram się tego przestrzegać. Oczywiście no, nie da się ukryć, że często siedzę po nocach, natomiast sprawia mi to wielką przyjemność. Po prostu lubię to, co robię, lubię przekazywać wiedzę i chciałbym robić to dalej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Natomiast te osoby, które jeszcze nie widziały, mogą obejrzeć również taką prezentację, którą robiłem w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim w lutym, gdzie mówię właśnie o tym, co się udało, jakie rzeczy mogliśmy produkować, czy możemy produkować. I mówiłem to też do ludzi, którzy w ogóle nie wiedzieli o tej mojej działalności, więc można też sobie tam zobaczyć, jak niektórzy reagowali. Natomiast ja jednak trochę zwalniam tempo, trochę przez epidemię, a trochę też dlatego, że chciałbym jednak, żeby te produkty były coraz lepszej jakości, ale cały czas pracuję nad kolejnymi rzeczami, można powiedzieć, nad jedną po drugiej, a czasami nawet kilka muszę robić równolegle, no bo to czasem jest taka sytuacja, gdzie na przykład dostaję materiał od tłumacza i raczej nie chciałbym, żeby on gdzieś leżał bardzo długo, więc nieraz tak bywa, że pisząc na przykład artykuł, jednocześnie robię na przykład korektę tłumaczenia. No ale to są takie techniczne rzeczy. Chciałbym wrócić do swojej pracy, na przykład do składania gazety na programach amigowych, czyli w tym przypadku na PageStreamie. I całkiem niedługo przy numerze specjalnym będę pokazywał, jak to wszystko się dzieje. Będę pokazywał, jak to robię i jak cały projekt z samego początku nabiera kształtów, aż do samego wydrukowania w drukarni. I to również będzie przedmiot filmów na YouTubie już całkiem niedługo. Także to takie małe zapowiedzi. Polecam i zapraszam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście zapraszam. Zapraszam do słuchania też poprzednich. Zapraszam do kontaktu przez Facebooka, czy przez Twittera, czy przez stronę amiga.net.pl. Zapraszam również do śledzenia nowych wiadomości, które się na tej stronie pojawiają. W tej chwili mamy już wersję strony nie tylko polską i angielską, ale również niemiecką i będę to chciał rozbudowywać. Pojawiła się również pierwsza książka po niemiecku. Trzymajcie kciuki i na pewno jeszcze do końca roku będzie dużo, dużo ogłoszeń, bo planuję kolejne, może trochę nawet niespodziewane projekty, no ale o tym będę mówił, czy będę pisał już zupełnie osobno. Także bardzo serdecznie pozdrawiam i dzięki za uwagę.